Rozmowy o wierze. Przed mikrofonem Anna Łoś. Post jest po coś. Wielki post to chyba wielki nieobecny współczesnej kultury, nie tylko zresztą masowej. Gdyby Piotr Brogiel żył dzisiaj, to zapewne nie namalowałby swej walki postu z karnawałem. Trudno byłoby mu bowiem znaleźć zarówno w realnym życiu, jak i w przestrzeni symbolicznie odpowiedniki postnego nastawienia do rzeczywistości. Większość z nas żyje zanurzona w kulturze masowej, no a tam o poście chyba niewiele się mówi. Czym powinien być w chrześcijańskim życiu post? To pytanie pojawi się w rozmowie z Państwa i moim gościem, którego witam serdecznie, ojciec Dominik Jurczak, dominikanin, rekolekcjonista, liturgista, autor między innymi książki wspólnie z Dominikiem Jarczewskim napisanej Nerw Święty, rozmowy o liturgii. Mieliśmy przyjemność na ten temat rozmawiać. Doktor nauk liturgicznych Pontificium Institutum Liturgicum, wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum i Angelicum w Rzymie, Włochy, pięknie, jednym słowem w przelocie w Krakowie.
Witam bardzo serdecznie. Rzeczywiście przelot w tych czasach i w tych dniach to jest dobre określenie.
No właśnie, chciałam zapytać na początku, czy Włosi poszczą? Jak to wygląda w kraju, gdzie wszystko jest nastawione na takie sensualne, wspaniałe przeżywanie codzienności?
Poszczą. Myślę, że poszczą trochę inaczej. Mają inny stosunek do postu niż my. Dlatego, że nam post kojarzy się z jakimś potwornym wyrzeczeniem, z jakimś trudem. I oczywiście to nie jest złe skojarzenie. W Wielkim Poście rezygnujemy z różnych przyjemności, rezygnujemy z czegoś dobrego. Natomiast Wielki Post i post w ogóle przeżyty we Włoszech pozwoli mi uświadomić, że przede wszystkim post to jest swoistego rodzaju sposób życia. Albo chcemy pościć i rzeczywiście pościmy, rezygnujemy z pewnych przyjemności, albo ten post stanie się takim przykrym obowiązkiem, który raz do roku przez ileś tam dni będziemy musieli przejść.
Czy Włosi mają taki termin jak właśnie Wielki Post, jak my? Czy to jest inne słowo?
My używamy słowa Wielki Post, jeszcze podkreślając, że on jest wielki, więc nie chodzi o taki zwykły, regularny,
malutki,
codzienny post, tylko chodzi o ten Wielki Post, rzeczywiście okres szczególny w liturgii Kościoła. Włosi używają w sposób naturalny słowa zbliżonego do łaciny, mianowicie Quaresima, Quadragesima po łacinie, czyli 40-czterdziestnica. Dobrze byłoby to w taki sposób chyba oddać na język polski. Więc taka czterdziestnica, okres właśnie wyrzeczenia, przygotowania się. Okres też właśnie przyjrzenia się sobie.
Bo to o to chodzi właściwie w Wielkim Poście. Czy w tej właśnie czterdziestnicy, no bo to 40 dni, choć licząc to tam więcej chyba wychodzi, nie?
Oczywiście, tak. Kiedy zaczniemy liczyć, to tu spotkamy się z różnością tradycji, bo jedni liczyli w taki sposób, inni wliczali niedzielę, inni tą niedzielę pomijali. Tak naprawdę piękno liturgii polega na tym, że ona jest w wielu miejscach niejednoznaczna. I Wielki Post, i ten okres 40 dni przed Wielką Nocą, przed świętami Paschy chrześcijańskiej, to jest okres, który ma w sobie bardzo różnych kilka odniesień. I na tym też polega piękno liturgii. Jednym z tych odniesień to jest przygotowanie pokutników, właśnie tych, którzy są i byli poddani pokucie publicznej, jako okres przygotowania do pełnej jedności z Kościołem.
Pokutnicy, czyli ludzie napiętnowani za grzechy?
Nie, chrześcijanie, którzy po Chrzcie Świętym upadli. Myślę, że to dzisiaj dla nas wcale
zupełnie
nie jest oczywiste.
Niepojęte.
I żeby to zrozumieć, trzeba byłoby trochę wrócić do pojęcia i definicji sakramentu pokuty. Nie tylko spowiedzi. My przyzwyczajeni jesteśmy, że spowiedź jest spowiedzią, że mamy konfesjonę, wyznajemy grzechy i to wszystko znajdziemy też w historii Kościoła, także w historii Kościoła starożytnego. Natomiast pierwsze doświadczenie tego czwartego sakramentu w liście sakramentów, sakramentu pokuty, to jest wejście na drogę pokuty. My mamy trochę znowu inną perspektywę. Innymi słowy, dla człowieka starożytnego, w starożytności, jeżeli ktoś został ochrzczony, to on na serio traktował swoje chrześcijańskie życie. W związku z tym opowiadał się w sposób jednoznaczny po stronie wiary, po stronie Chrystusa. Pierwszą, jedną z takich wielkich dyskusji we wspólnocie chrześcijańskiej, to była dyskusja, w której zastanawiano się, co zrobić z grzesznikami, co zrobić z tymi, którzy no właśnie
zaburzyli
zdradzili.
Ten porządek, prawda?
Tak, zaburzyli trochę. Porządek, zdradzili, odeszli od wiary. Deklarowali się, że będą osobami wierzącymi, przyjęli chrzest, zostali zanurzeni w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Nawet zostali nazwani świętymi w pewnym sensie. Nie chodzi o to, że już byli kanonizowani, ale mają wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zostać świętymi, a tymczasem zdradzili, upadli. No i teraz co z nimi? Więc takie osoby w tej pierwszej dyskusji w kościele poddawano pokucie publicznej. Było wiadomo, że te osoby, no właśnie, wskutek jakiegoś upadku, odejścia od wiary, na przykład idolatrii, czyli bałwochwalstwa, przyznania się do innych bóstw, czy zaparcia się wiary, zabójstwa, więc był taki katalog grzechów, które spotykamy już w IV wieku, za które była publiczna pokuta. Więc te osoby rozpoczynały okres publicznej pokuty. Publicznego nawrócenia, po to, żeby zostać przywróconym do jedności z Kościołem.
I potem zostali przywróceni, tak?
Do tego służyła pierwsza z celebracji w Wielki Czwartek. To była celebracja pojednania publicznych pokutników. Więc oni przez ten okres Wielkiego Postu rzeczywiście poddawani byli procesowi, wchodzili na drogę pokuty po to, żeby właśnie się nawrócić, żeby zewnętrzne czyny odpowiadały temu, co się dzieje wewnątrz człowieka, żeby rzeczywiście pokazać, że ich życie się zmienia. I Wielki Czwartek rano, pierwsza msza, to była msza pojednania, przywrócenia tych, którzy wypełnili pokutę, przywrócenia ich do pełnej jedności z Kościołem, po to, żeby razem świętować Wielkanoc.
A drążąc jeszcze post, czy założyciel chrześcijaństwa Chrystus pościł?
Czytamy o tym w Piśmie Świętym.
Przypomnijmy, gdzie?
Pościł na pustyni, pościł właśnie 40 dni, więc znowu pojawia się dla nas po raz kolejny ten numer 40, który w ogóle w Piśmie Świętym i w liturgii ma swoje piękne i głębokie znaczenie, bo to jest okres przygotowania. 40 lat na pustyni, 40 dni Pana Jezusa na pustyni, 40 dni po zmartwychwstaniu, kiedy uczniowie muszą na nowo nauczyć się rozpoznawać Chrystusa. Wcześniej go znali, ale teraz po zmartwychwstaniu potrzebują okresu przygotowania do tego, żeby rozpoznawać go na nowo. 40 dni kobieta po urodzeniu przychodziła do świątyni, żeby zostać oczyszczona, bo miała kontakt z krwią, w związku z tym była nieczysta, rytualnie nieczysta, więc ta 40, znajdziemy jeszcze dużo, dużo innych określeń i odniesień do liczby 40 w Piśmie Świętym, więc ta 40 ma swoje symboliczne znaczenie, ale symboliczne nie w sensie, że przymykamy oko i mówimy sobie tak, a dobrze, te 40, tylko rzeczywiście to ma być okres mojego przygotowania. Tak samo jak dla pokutników był to okres wejścia na drogę pokuty, właśnie pewien styl życia, pewien sposób patrzenia na codzienność, proszenia, wyciągania rąk do Boga, proszenia o łaskę Boga, proszenia o Jego miłosierdzie, proszenia o to, żeby być na nowo włączonym do jedności z Kościołem.
Post to nie jest to samo, co asceza. Czy idąc dalej w rozwoju właśnie chrześcijaństwa, ojcowie Kościoła także pościli? To dla nich był też ważny gest? Co mówili na ten temat?
Asceza to jest coś, co towarzyszy naszemu chrześcijańskiemu życiu. Właśnie ten sposób życia, post w takiej
wchodzi
formalnej,
w to.
Tak, bo Wielki Post czy post, tak jak mamy w roku liturgicznym, to jest okres liturgiczny, czas, kiedy przygotowujemy się do świętowania. Asceza to jest pewien styl życia, więc jest pojęciem, można powiedzieć, w tym sensie szerszym, tak? Że jako chrześcijanie no, prowadzimy ascetyczny sposób życia, to znaczy prowadzimy walkę duchową. Bo rzeczywiście post i Wielki Post, on ma w nas wyrobić pewną zdolność, pewną łatwość do tego, żeby poradzić sobie w chrześcijańskim życiu także poza okresem Wielkiego Postu. Bo przecież różne pokusy, różne doświadczenia, walka duchowa, ona się nie kończy z chwilą Wielkanocy, ale jesteśmy ludźmi i wiemy, że te pokusy także na nas przychodzą. Więc asceza w tym swoim nawet źródłowym znaczeniu to jest pewna walka, ćwiczenie, którego się podejmujemy w naszym codziennym życiu.
Proszę Państwa, post jest po coś, a po co? No o tym dziś rozmawiamy w rozmowach o wierze. Przypomnę adres mailowy tej audycji, wiara@radiokraków.pl, a także numer telefonu, jeżeli Państwo mają ochotę zadzwonić, 12 630 64 31. Rozmowa o wierze, Post jest po coś. Za nami środa popielcowa i rozpoczęliśmy okres 40-dniowy Wielkiego Postu. W studiu przypomnę gość, ojciec dr Dominik Jurczak, doktor nauk liturgicznych Pontificium Institutum Liturgicum, wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym, Anselmianum i Angelicum, także w Rzymie. Mówiliśmy o różnych aspektach związanych z postem, z tym właśnie z ascezą, czyli z czymś, co jest jakąś poszerzoną postawą wobec życia. Z postem są związane trzy takie praktyki pokutne i mówimy, że jest to post, modlitwa i jałmużna. W jakim sensie modlitwa jest taką formą pokutną?
Ona jest przepisem na to, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Więc tak samo jak jałmużna, kiedy rozluźniamy pięść, która naturalnie się zaciska, kiedy chcemy gromadzić różne rzeczy. Rozluźniamy ją, widząc biedę człowieka, rozluźniamy, dzieląc się z dobrami, które mamy. Tak samo modlitwa. Modlitwa jest tym sposobem, który rzeczywiście pozwala nam wrócić na drogę, która wiedzie ku Panu Bogu. Więc w tym sensie modlitwa wpisuje się w post. I rzeczywiście tej modlitwy w Wielkim Poście mamy więcej. I skupiamy się, czy podkreślamy, że modlitwa towarzyszy, pozwala nam też przejść tą drogę Wielkiego Postu. Mamy różnego rodzaju nabożeństwa, mamy różnego rodzaju pieśni, które towarzyszą temu okresowi. Więc w tym sensie modlitwa rzeczywiście jest tą metodą. Modlitwa, czyli zwrócenie się ku Panu Bogu, zwrócenie się do źródła naszego miłosierdzia.
To jest takie zwrócenie się do sakrum, no ale porozmawiamy o profanum, bo dzisiaj jesteśmy w takich czasach, gdzie właściwie można odnieść wrażenie, że dieta stała się taką naszą nową religią.
Myślę, że trochę wypłukaliśmy post z takiej swojej głębi i znaczenia teologicznego, bo my taką dietę chrześcijańską też mamy. Tylko bardzo często nie potrafimy odkryć, że ona jest treścią też Wielkiego Postu. To, że wyrzekamy się różnych pokarmów w trakcie Wielkiego Postu. I znowu nie chodzi tutaj o jakieś symboliczne mrużenie okiem i powiedzenie, że rezygnujemy z jakiejś tam słodkości, z jakiegoś cukierka. Tylko jak popatrzymy znowu na historię chrześcijaństwa i historię liturgii, to chrześcijanie pościli i to nie w sposób symboliczny, tylko bardzo realny.
O chlebie i wodzie?
O chlebie i wodzie pokutnicy. Natomiast z diety chrześcijańskiej w okresie Wielkiego Postu znikały różne produkty. Notabene z tego tytułu mamy na przykład takie wyrażenia jak karnawał. Karnawał dlaczego? Dlatego, że przed niedzielą, która rozpoczynała Wielki Post, była niedziela, którą opisywano takim określeniem ad carnem tollendam. Czyli od tej niedzieli, kiedy z tej diety chrześcijańskiej znikało mięso. Jedną niedzielę wcześniej znikał nabiał, znikały jajka. Więc my mamy chrześcijańską dietę, wracając do opisu pani redaktor. My wcale nie musimy się głodować i szukać jakichś innych sposobów. Dlatego, że każdy, kto chce przeżyć Wielki Post, rzeczywiście może zaaplikować tą dietę chrześcijańską, którą chrześcijanie stosowali przez wiele wieków. Wycofując ze swojej diety właśnie mięso, wycofując nabiał. Być może nie jest to propozycja dla wszystkich, ale niewątpliwie jest to zaproszenie do tego, żeby rzeczywiście Wielki Post nie był czymś tylko i wyłącznie symbolicznym w tym współczesnym
czyli
znaczeniu.
Czyli taka dosłowność jest potrzebna, choć z drugiej strony się zastanawiam, bo jest na przykład wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek, choćby została zniesiona już przez episkopat, nie pamiętam tego. Ale się tak zastanawiam, jaki to w ogóle ma sens, jeżeli właściwie bardzo dużo ludzi w tej chwili są albo wegetarianami, albo weganami. To jest pewien wybór, także to nie ma nic wspólnego.
Analogiczny wybór chodzi w przypadku Wielkiego Postu. Zrezygnowania z czegoś, co rzeczywiście jest jedzenie mięsa w takim ogólnym znaczeniu nie jest niczym złym. Nie wchodzę tutaj w spór
etyczny jakiś praw, tak.
Czy jedzenie nabiału, w ogóle jedzenie jest czymś dobrym. My potrzebujemy jeść, więc rezygnowanie z pewnych produktów w trakcie Wielkiego Postu jest wyrzeczeniem, żeby zobaczyć, że dla nas tym jedynym pokarmem ma być Pan Bóg. I tu wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, mianowicie do modlitwy. Doświadczenie takiego głodu ma nam pokazać, że tym jedynym pokarmem dla nas ma być Słowo Boże, modlitwa w tym sensie. Że my w naszym chrześcijańskim życiu nie tyle mamy budować w oparciu o swoje własne umiejętności, o swoje własne zasługi, ile mamy umiejętnie podporządkowywać się pod Chrystusa. To jest dobre doświadczenie Wielkiego Postu. Mówiłem wcześniej, że Wielki Post to było doświadczenie zwłaszcza publicznych pokutników. Mniej więcej od V wieku Kościół ma już głębokie przeświadczenie, że tym tymi pokutnikami, publicznymi pokutnikami jest każdy z nas. I myślę, że każdy, kto ma doświadczenie swojego życia duchowego, patrzy na swoje wzloty i upadki, wie, że potrzebuje takiego okresu. 40 dni wyjścia na pustynię, 40 dni wyjścia w stronę ascezy, po to, żeby na nowo przypomnieć sobie, na nowo doświadczyć Chrystusa, który ma w naszym życiu działać. Nie tyle budujemy o swoją własną mocą, ile podporządkowujemy się pod Jego moc.
Jeżeli ja się pozwoli, cytat z Ewangelii Świętego Mateusza. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak budnicy, przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Czy można rozumieć tę piękną myśl w ten sposób, że jednak post... No i to jest ta intuicja może z VI wieku, że jednak post to jest prywatna sprawa.
Post jest prywatną sprawą, bo dotyka mnie, ale też dotyka całego Kościoła. Dlatego, że w Kościele my nie możemy być obojętni na grzech drugiego. Myślę, że to są współczesne dywagacje na temat grzechu i obecne doświadczenie. My być może zobojętnieliśmy na grzech, który widzimy w Kościele. Tymczasem Wielki Post ma nam przypomnieć, że grzech, nam nie wolno zostać samemu z grzechem.
I Kościół przez wieki... Czy zobojętnieliśmy, tylko że może nas tak poraża ten grzech, który jest związany na przykład z instytucjonalnym Kościołem, że już, nie wiem, straciliśmy jakąś, nie wiem, wiarę, czy wątpimy, że są pewnego rodzaju mechanizmy, które są w stanie gdyby wyprowadzić Kościół na prostą.
Tylko, że takie dyskusje, one my już nie mamy za sobą w historii Kościoła.
Były. Wiele takich dyskusji.
I myślę, że myślę sobie na swój własny użytek, że właśnie na tym ma też polegać nasze nawrócenie. Też nawrócenie, do którego zachęca i nawołuje nas papież Franciszek. Nasze nawrócenie duszpasterskie ma dotyczyć tego, żeby zobaczyć, że jeżeli będziemy tylko i wyłącznie upominać się o Kościół, który będzie idealny, to już mieliśmy w historii takich, którzy krzyczeli, że Kościół dla tych, którzy są bez grzechu, to jest najlepsze rozwiązanie. I widzimy, że to jest w praktyce nieosiągalne i nie ma być to usprawiedliwieniem dla zła. Co więcej, my mamy piętnować zło, które jest w Kościele, natomiast równocześnie widzimy, myślę, że każdy z nas, każdy, kto prowadzi swoje życie duchowe, też widzi, że z jednej strony chce być osobą świętą, a z drugiej strony doświadcza swojej własnej słabości. I to samo widzimy w Kościele. Chcemy, żeby ten Kościół był nieskalany, a z drugiej strony widzimy, jak wiele w nim też instytucjonalnego zaniedbania, zła, grzechu. I nie jest to usprawiedliwieniem dla takiej sytuacji, ale kondycją, którą opisujemy, kondycją Kościoła. Więc Wielki Post też ma służyć temu, żeby zobaczyć, że oczywiście ta droga pokutna to jest mój osobisty wybór, ale ten mój osobisty wybór, on jest osadzony w kontekście Kościoła. Od mojej drogi pokutnej zależy też kondycja całego Kościoła.
Czyli post to jest pewnego rodzaju sposób myślenia o nas samych w kontekście Kościoła, w kontekście swojej słabości, grzechu i pragnienia nawrócenia, tak można powiedzieć?
Dokładnie tak. To jest taki nie tylko sposób myślenia, ale też czynienia. To ma być ten styl życia.
Te 40
żebyśmy,
dni.
Żebyśmy tylko
przykład.
Przez 40 dni na przykład się nie zastanawiali, co by tu dobrze zrobić, jak się nawrócić, żeby podreperować instytucję Kościoła albo moją wiarę. To zdecydowanie za mało. I Kościół nam mówi uczynki. Dzieła miłosierdzia, jałmużna, modlitwa. Bardzo konkretne dzieła, które Pan Jezus nam daje, żebyśmy w taki sposób weszli na drogę pokuty. Myślę, że znowu pozwolę odwołać się do liturgii. Ten fragment Ewangelii, którą przed chwilą pani redaktor odczytała, to jest fragment, który czytamy w środę popielcową. W środę popielcową na początek postu otrzymujemy popiół. To jest gest właśnie, który wypływa, rodzi się w liturgii tych pokutników, którzy w momencie otrzymania popiołu rozpoczynali drogę pokutną, która, jak powiedzieliśmy, kończyła się w Wielki Czwartek. Od V wieku ten popiół otrzymuje każdy chrześcijanin. On otrzymuje ten popiół, żeby ten popiół stał się, w cudzysłowie, pokarmem na okres Wielkiego Postu. On ma być rzeczywiście naszym doświadczeniem, ma być czymś, co ma nas poprowadzić i pozwolić na oczyszczenie nas samych, ale też i całego Kościoła. I to się nie dokona naszą siłą, ale dokona się siłą tego, który nas zbawił, Jezusa Chrystusa.
Post jest po coś, o tym rozmawiamy, no bo właśnie okres Wielkiego Postu się rozpoczął. Adres mailowy audycji wiara@radiokrakow.pl. Rozmowa o wierze, post jest po coś. Na ten temat rozmawiam dziś z Państwa i moim gościem, ojcem doktorem Dominikiem Jurczakiem, dominikaninem, rekolekcjonistą, liturgistą, który mieszka w Rzymie, wykłada między innymi w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum Evangelicum, a dziś właśnie w przelocie jest w Krakowie i rozmawiamy o poście, co stanowi jak gdyby istotę i duchową, i cielesną naszej egzystencji. No, niektórzy twierdzą, proszę ojca, że jesteśmy tym, co jemy. No, niewątpliwie jedzenie wpływa na naszą fizyczność, ale jest także tym, co kształtuje nas kulturowo. Ma to olbrzymie znaczenie. No, mnie zawsze to porusza jednak, że ostatnia wieczerza no, po prostu była przy stole, przy jedzeniu.
Tak było rzeczywiście. Nie da się ukryć, że ostatnia wieczerza...
Stół jest ważny.
Stół jest ważny, bo stół jest tym, co rzeczywiście łączy nas. Buduje Kościół, buduje rodziny. Najważniejsze rzeczy w naszych domach, przynajmniej w moim domu, odbywały się przy stole.
Ale post mówi, odmów sobie pewnych produktów.
Mówi, żeby odmówić sobie produktów, żeby na nowo odkryć sens stołu. Żeby wyjść, wybić się trochę z rutyny, z codzienności. Mówiłem wcześniej, że w tej chrześcijańskiej diecie my eliminowaliśmy po kolei różne produkty. Nabiał, jajka, mięso. Proszę zobaczyć, że te produkty mają wrócić i one wracają. Gdzie? W koszyczku wielkanocnym. Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? To, czego odmawialiśmy sobie przez cały okres Wielkiego Postu.
No tak, czyli mięso, nabiał, no tam różne rzeczy się pojawiają. Nie?
Piękna sprawa, bo to pokazuje, że chrześcijański sposób przeżywania rzeczywistości, codzienności, też chrześcijański sposób świętowania, to nie jest tylko i wyłącznie chodzenie z posępną miną. Albo świętowanie tylko ideałów, albo pewnych koncepcji, które powtarzamy. Ale kiedy mamy świętować? My naprawdę mamy świętować. A kiedy pościć? My naprawdę mamy pościć. Myśmy dzisiaj, mam wrażenie, trochę zagubili, bym powiedział, równowagę między postem a świętowaniem. I dlatego nie umiemy świętować, bo nie umiemy pościć. Tym lepsze świętowanie, im lepiej jest przygotowane, także przez wyrzeczenie, także przez odmawianie sobie różnych dobrych rzeczy. W poście nie chodzi o to, żeby tylko powiedzieć, już nie będę nigdy więcej grzeszyć, ale odmawiając sobie dobrych rzeczy, właśnie staje się głodnym po to, żeby się nasycić tym, który daje mi prawdziwy pokarm.
No właśnie, głód Boga jest takie określenie. Czy myślałeś, że dziś świat tutaj u nas w Polsce ma głód Boga? Patrząc na to, co się dzieje, na to, że ludzie się nie odchodzą z Kościoła z różnych przyczyn. Gdzie jest ten głód Boga?
Myślę, że głód Boga w ludziach jest. On czasem jest nieuświadomiony, czasem ukrywa pod różnymi innymi pojęciami. Ale w nas jest głód Boga, bo my jako ludzie, my jesteśmy niedokończeni w pewnym sensie, w cudzysłowie. I tym jedynym dokończeniem człowieka jest Pan Bóg. Tak jest też moje głębokie przekonanie, że żeby zrozumieć wiarę, my potrzebujemy Pana Boga. Żeby zrozumieć życie, my potrzebujemy Pana Boga. My potrzebujemy Go nie tylko jako wytrychu, jakiegoś konceptu do tego, żeby wszystko się dopięło w naszym życiu, ale potrzebujemy Jego, żeby rzeczywiście to doświadczenie w pełni opisać, doświadczenie naszego życia. A w naszym życiu przeżywamy różne momenty. Przeżywamy momenty piękne, ale też momenty trudne. I doświadczenie Pana Boga, głód Pana Boga, on nam przypomina, że tylko On jest w stanie nadać sens naszemu życiu, ostatecznie nadać sens naszemu życiu.
Mówiąc jeszcze o jedzeniu, można go uznać za taki pewien prasakrament? Jedzenie, jego wyrzeczenie się tak, że w pewnym momencie, czy to jakoś tak łączyć, czy...
Nie wiem, czy aż tak odważnie bym poszedł w takie stwierdzenie. Natomiast jedzenie jest rzeczywiście częścią naszej codzienności i chrześcijanie nie negują codzienności, ale ją zakładają, przemieniają codzienność. Więc w tym sensie, kiedy skupiamy się w Wielkim Poście na jedzeniu albo na niejedzeniu, także w poszczególne piątki całego roku odmawiamy sobie mięsa, to nie chodzi o to, żeby skupić się na symbolicznym albo niesymbolicznym znaczeniu, ale żeby rzeczywiście nas to kosztowało. W Polsce nasi biskupi powiedzieli, że mamy w piątki rzeczywiście nie jeść mięsa. W innych miejscach w kościele biskupi powiedzieli, że można zamienić to na jakieś inne formy pobożności. Ważne, żeby uświadomić sobie, o co w tym wszystkim chodzi. A chodzi w tym o to, żeby doświadczyć czegoś, żeby ofiarować swoje wyrzeczenie, połączyć to moje wyrzeczenie z tym, co się wydarzyło na krzyżu.
Mówi ojciec, przedstawiając tak krótko historię chrześcijaństwa, praktyki pokutne, jak to wyglądało właśnie, że te kody kulturowe gdzieś zgubiliśmy, że ta praktyka częstego umartwiania się, prawda, no dawniej jednak była bardzo powszechna. No, chyba niemal zniknęła ze świata zachodniego. Czy ojciec myśli, że to się jakoś przełożyło na kondycję wiary i kościoła, że zgubiliśmy?
Myślę, że bardzo się przełożyło.
Tak?
Dlatego myślę, że nawoływanie do postu, do odkrycia postu w różnych wymiarach, nie tylko Wielkiego Postu, wstrzemięźliwości, abstynencji, postu eucharystycznego, przygotowania się do Eucharystii poprzez post. My dzisiaj mówimy, że obowiązuje godzinny post przed Eucharystią. To jest minimalny czas, ale nikt nie powiedział, że nie można pościć więcej. Myślę, że to powoduje, czy brak postu, paradoksalnie nie brak pojęcia grzechu, jak mówi wielu. W moim przekonaniu to brak postu powoduje, że my bagatelizujemy nasze życie duchowe, bagatelizujemy naszą codzienność. Znowu, nie chodzi o taki post, gdzie tylko i wyłącznie przerzucimy się na inną dietę, wegańską albo niewegańską, tylko chodzi o sens postu. Ograniczyć to, co dobre, nie dlatego, że jest dobre, ale po to, żeby doświadczyć, że dla nas jedynym dobrem jest Jezus Chrystus i zbawienie przychodzi nie z mojej strony, nie dlatego, że jestem w stanie sobie wszystko kupić, napełnić się, najeść, być sytym, ale dlatego, że przychodzi ze strony Pana Boga, On jest naszym Zbawicielem.
Ale często słyszymy takie zdanie, że ludzie się nie zmieniają. No i czy można przeżyć tak Wielki Post, by się jednak zmienić? No właśnie, jak zmienić? Pewno na lepsze, o tym myślimy, nie? Wyżej.
Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że widzi, jak bardzo mozolnie się zmieniamy, że chcielibyśmy, żeby ta zmiana była szybsza. I to jest pozytywne, myślę, doświadczenie wbrew pozorom. To znaczy, że jest w nas pragnienie zmiany na lepsze, zmiany rzeczywiście, chcielibyśmy być lepsi, a jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Natomiast proponuję, by spojrzeć w dużo szerszej perspektywie. Myślę, że jak ktoś rzeczywiście żyje wiarą, uczestniczy w Eucharystii, czyta Pismo Święte, przystępuje do sakramentów, jak popatrzy w długiej perspektywie, nie jednego Wielkiego Postu, ale kilkunastu lat, myślę, że jednak w jego życiu coś się zmienia.
Czyli możemy tak zareklamować Wielki Post, że pościsz przez 40 dni i poczuje się szczęśliwszym człowiekiem?
Ewangelia nie jest tylko i wyłącznie ideą, ale rzeczywiście jest sposobem na życie. I rzeczywiście za Ewangelią kryje się gwarancja szczęśliwości. I jestem głęboko przekonany, że Ewangelia daje nam prawdziwą radość. Jest tym przepisem na to, jak być szczęśliwym. Nie jest to proste doświadczenie. Myślę, że też w zmieniających się rzeczywistościach, w kulturze, która być może staje się coraz mniej chrześcijańska, w której właśnie wydaje nam się, że wszystko możemy sobie kupić, wszystkiego doświadczyć, jest to coraz mniej oczywiste. Natomiast jestem głęboko przekonany, że Ewangelia jest tym sposobem na życie, które może nam dać prawdziwą radość, prawdziwe szczęście.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od ojca doświadczenia włoskiego, no bo ojciec tam już sobie mieszka dosyć długo. Ja mam taką ulubioną autorkę, która 30 parę lat temu wybrała Polskę jako swoją drugą ojczyznę, panią Teresę Caponi Borawską, która jest historyczką, wykładowczynią i pisarką, znaną no, z książek o kuchni, tradycjach i kulturze włoskiej. I ona tak napisała kiedyś, że wybiera post nie po to, żeby szukać cierpienia, tylko żeby panować nad pewnymi moimi skłonnościami. Jeden z ojców pustyni, Evagriusz z Pontu, którego pisma teraz czytam, mówi na przykład, i tu bardzo piękny cytat, że człowiek obżarty nie jest w stanie dobrze myśleć.
człowiek obżarty po prostu jest powolny. Myślę, że też dobro, którego jest w jego zasięgu przez to, że jest tak bardzo skupiony na sobie, na trawieniu, nie zauważa po prostu tego dobra.
Czyli chodzi o to, żeby w jakiś sposób spojrzeć na siebie przez post innymi oczami.
To jest definicja w ogóle nawrócenia. Nawrócenie to jest przemiana mojego myślenia. Nawrócenie to nie jest wywrócenie rzeczywistości, dokonanie jakiejś rewolucji albo eksperymentu, który się uda, albo się nie uda, tylko nawrócenie to jest spojrzenie na mnie samego, na moją codzienność, moją rodzinę, moją wspólnotę, w której żyję, zupełnie w nowych kategoriach, takich kategoriach, które daje mi Chrystus.
Post jest po coś. Mam nadzieję, że państwo jakieś wnioski z tej naszej rozmowy wyciągnęli. Bardzo dziękuję, Ojcu, za obecność w studiu. Przypomnę, że gościłam ojca doktora Dominika Jurczaka, dominikanina, rekolekcjonistę, liturgistę, który jest także wykładowcą w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum i na Angelikum. Człowiek, który i na liturgii, i na kościele, i na tych różnych smakach włoskich zna się świetnie. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję. Życzę wszystkim dobrego, wielkiego postu i tego doświadczenia, że tylko Chrystus, Pan Bóg jest w stanie zaspokoić każdego z nas.
Kościele jakby tu nic nie umniejsza, tak?
Ich dobrej woli i tego, że chcą być razem i budować rodzinę, prawda? To też na tej zasadzie. Pani Moniko?
Ja chciałam jeszcze dodać, tak? Że ja bym tego tak nie rozróżniała, które małżeństwa są lepsze lub gorsze, albo że,
tak, prowokacyjnie,
że ślub
trochę,
w kościele
tak.
jest... wiem, domyślam się, jaka była intencja, ale właśnie tu nie myślę w kategoriach, że to jest jakiś gwarant, jeżeli bierzemy ślub w kościele, za to jest pewien taki aspekt, że jeżeli wchodzę w małżeństwo kościelne, to często mówi się o tym, że zapraszamy do tego związku Boga. I ja to też rozumiem tak, że to oznacza, że jak mam trudność, to proszę Go o pomoc. No bo ja wierzę w to, że Bóg mi też pomoże. Więc jeżeli zawierając związek małżeński zakładam, że będę tej pomocy potrzebować i że mam kogo o tą pomoc poprosić, to może być tak, że będzie mi łatwiej skorzystać też z takiej ludzkiej pomocy. Bo widzę, że tym, co bardzo też małżeństwom w kryzysie pomaga, to jest właśnie sięgnięcie po wsparcie albo profesjonalne terapeutów, psychologów, psychoterapeutów, ale też sięgnięcie po wiedzę, do różnych podręczników, do różnych książek, na warsztaty. Jest tego naprawdę bardzo dużo teraz. Ta oferta jest bardzo szeroka. Czy właśnie pójście na taki tydzień małżeństwa i też dowiedzenie się, co my możemy zrobić dla naszej relacji, żeby to był lepszy związek. I myślę, że to jest coś, co raczej nam da gwarancję, że będziemy długo razem, że jeżeli mamy w sobie gotowość do tego, że to nie my wiemy najlepiej i że czasem też warto skorzystać z wiedzy lub z fachowej jakiejś pomocy, jeżeli jest nam trudno.
Gościłam Annę Matejską-Gazdę i Michała Gazdę, założycieli Fundacji Przestrzeń Dobra, doradców życia rodzinnego także, a przede wszystkim koordynatorów Tygodnia Małżeństwa w Krakowie i także w Polsce. I za obecność dziękuję także pani Monice Chochli, psycholożce, terapeutce i doradczyni życia rodzinnego. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś, życzę państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia.